Słuchasz Weszło FM.
Ligowcy w pigułce, czas na Jagiellonię Białystok. Samuel Szczygielski, zapraszam na te właśnie audycje, szczególnie kibiców Jagi, bo to dla nich tę godzinę najbliższą na antenie Weszło FM poświęcimy. Najważniejsze wydarzenie tamtej rundy, no wiadomo, zwolnienie Ireneusza Mamrota, bo jednak on już Jagiellonii wiosną nie poprowadzi i o zwolnieniu przesądziła porażka z Zagłębiem Lubin, chociaż umówmy się, mówiło się tak naprawdę nie, że od tygodni, tylko od miesięcy i to długich miesięcy o tym, że no jednak zarząd klubu, a konkretnie głównie Cezary Kulesza, nie widzi dalej Ireneusza Mamrota jako pierwszego trenera Jagi. Także ta białostocka misja Ireneusza Mamrota dobiegła końca. 2,5 roku pracował w stolicy Podlasia ten trener, no i absolutnie ta praca musi zostać zapisana na plus, bo jednak pamiętamy, że momenty miał on absolutnie bardzo dobre, no przecież wygrał wicemistrzostwo Polski z Jagiellonią Białystok i to w swoim pierwszym sezonie w Ekstraklasie, więc trzeba jak najbardziej brać to pod uwagę. Pamiętamy przygodę pucharową, oczywiście ona nie była oszałamiająca, bo nie było awansu, no ale który polski klub awansuje do pucharów, a jednak Jagiellonia potrafiła nawet wygrać z portugalskim Rio Ave, więc nie było tak źle. No ale jak wiemy, coś w tym roku, który już się zakończył, pękło w Cezarym Kuleszy i jednak taki jest wybór, jaki jest. Ireneusz Mamrot nie będzie dalej trenerem tego klubu. Mówiło się o naprawdę różnych nazwiskach, bo i Marcin Broszczy był namawiany podobno, żeby odszedł z Górnika na rzecz właśnie Jagiellonii, i Radosław Latal, o nim była mowa, i o Piotrze Nowaku się mówiło, a ostatecznie ktoś zupełnie inny, człowiek, którego no nie znamy zbyt dobrze, natomiast możemy kojarzyć absolutnie z opowieści o nim. Iwajło Petjew, z jednej strony możemy powiedzieć, że jest to legendarna postać dla bułgarskiej piłki, z drugiej strony trochę skompromitowana, więc myślę, że ten temat też sobie rozwiniemy, natomiast no, o tym później, dlatego że czas chyba na to, żebyśmy jednak pogadali z ekspertem, także puścimy muzykę i wracamy do Was za chwilę.
Słuchaj nas na weszło.fm.
I jest już z nami Żelisław Żyżyński. Halo, halo.
Witam serdecznie.
Słyszymy się dobrze. Jagiellonia Białystok. Działo się ewidentnie na Podlasiu bardzo dużo tej jesieni, nie tylko w aspektach piłkarskich, nie tylko na boisku, no bo jednak najważniejsze to się działo pewnie w gabinecie, a zwłaszcza w głowie Cezarego Kuleszy, bo jednak Ireneusz Mamrot zwolniony został z Jagiellonii Białystok. Długo się o tym mówiło, nawet w tamtym sezonie, natomiast ostatecznie po meczu z Zagłębiem Lubin zwolniony. Ale zacznijmy może od czegoś innego. Co dobrego po sobie zostawił Ireneusz Mamrot?
No myślę, że bardzo dużo. Ja powiem szczerze, że byłem się w stanie zakładać. Gdyby ktoś mi zaproponował zakład o to, kto będzie pierwszym zwolnionym trenerem po tym okienku transferowym, kiedy Mamrot zmienił probierza, to w ciemno bym mówił, że będzie to właśnie Ireneusz Mamrot, że po prostu nikt nie wytrzyma konfrontacji z legendą probierza, bo taką sobie zbudował w Białymstoku. Nikomu nie będzie łatwo wejść do szatni pozostawionej przez Michała Probierza, która będzie potrzebowała też pewnie jakiegoś oddechu, przewietrzenia, troszkę może więcej luzu. No piłkarze poczują, że ktokolwiek by do tej szatni nie wszedł, to nie będzie to już Michał Probierz. A że zbiegło się to jeszcze z kilkoma osłabieniami drużyny, no to byłem pewien, że no Ireneusz Mamrot, człowiek wchodzący dopiero do Ekstraklasy, wszedł na taką poważną minę. I myślę, że to jest taka ogromna wartość, którą pozostawił po sobie w Białymstoku Ireneusz Mamrot, że pokazał, że nie tylko probierz może tam wykonać świetną robotę, że człowiek dobrej pracy, który ma świadomość swojej wartości, ma poczucie, że dobra praca przynosi efekty, zawsze się obroni, bo Mamrot wytyczył też przecież szlak dla kilku trenerów z niższych klas, którzy potem do ekstraklasy trafili. Jakkolwiek no, niektórzy uważają, że to już był moment, żeby Jagiellonia z Mamrotem się rozstała, to ja uważam, że prędzej Ireneusz Mamrot sobie znajdzie dobry klub niż Jagiellonia dobrego trenera, ale mogę się mylić oczywiście.
to fakt. Możemy też tak, wiesz, rozumieć twoją wypowiedź, że może po prostu dobrych trenerów jest mniej niż klubów, ale chyba bym się z tym nie zgodził i chyba ty też nie. Więc mimo wszystko faktycznie trzeba określić to tak, że Jaga straciła na własną chęć bardzo dobrego szkoleniowca. No zobaczymy, jaki Iwaj Łopetew sobie poradzi. Natomiast a propos jeszcze Ireneusza Mamrota. Jednak nie został on zwolniony bez przyczyny i jakaś niechęć do niego może była faktycznie już od tamtego sezonu, ale jednak piłkarsko to wiosna najlepsza nie była dla Jagiellonii. To chyba przyznasz.
Przyznam, choć pamiętam, że kiedy rozmawiałem z trenerem Mamrotem bodajże 4 czy 5 kolejek przed końcem zeszłego sezonu. Mhm. Mówię, to jak pamiętam, że kontrakt leży już, czy już pan dzień odchodzi, mówi, no nie leży nic. Na razie to mój kontrakt wygasa z końcem czerwca. Nawet nie to, że mówi tak, to było off record. Zapytałem w klubie, czy mam sobie szukać nowego pracodawcy, czy nie. Powiedziałem, że mam kontrakt do czerwca. Mhm. Nawet nie to, że będę, że zostanę ewentualnie po sezonie pożegnany czy coś, ale żebym czekał. No i to już był taki, to już była taka trochę pokazówka. Już wtedy myślę, że Cezary Kulesa szukał następcy Mamrota. Nie znalazł nikogo, kto by go zadowolił, więc po prostu Mamrot został. Ale było to bardzo nieeleganckie. Ja myślę, że to jest też przyczyna, bo wracając do drugiej części twojego pytania, dla której Jagiellonii szło źle. No szatnia to jest piłkarska bardzo specyficzne miejsce i tam piłkarze natychmiast czują, jeśli trener nie ma pełnego poparcia zarządu. Jeden czuje, że może zrobić więcej, drugi czuje, że nawet jak przestanie grać, to przyjdzie niebawem nowy trener, u którego grać będzie, nawet jeśli ktoś jest przywiązany do szkoleniowca. No to też myślę, pokroić się za niego nie da, bo ma tę świadomość, że, no, że ten facet to jest taki trochę dead man walking przed egzekucją. Mhm. Albo za 2 kolejki, albo za 6 kolejek, albo za 8 kolejek. No i jak patrzymy na punkty Jagiellonii, myślę, że tutaj was zaważyła zwłaszcza słaba gra na własnym boisku, no bo te 3 porażki z drużynami niżej notowanymi, niekoniecznie, no niżej notowanymi, patrząc po poprzednim sezonie. Okej, widziałem też porażkę z Pogonią Szczecin, ale ja pamiętam ten mecz, patrzymy na wynik 2-3, a przypominamy sobie, że do przerwy Jagiellonia mogła prowadzić 4-0 i w ogóle zniszczyć przeciwnika. I tych punktów bardzo później Jagiellonii brakowało. Pamiętam, że nawet byłem też na ostatnim meczu tego roku 2019 w Zabrzu, i tam piłkarze Jagiellonii mówili, nie, no wygrywamy w Zabrzu i mamy 7 punktów, i mamy 6 punktów straty do lidera. No bo tak by to wyglądało. A w Zabrzu, no wiadomo, Jagiellonia przegrała 0-3, ale czy Jagiellonia grała tam złą piłkę? Nie, no grała bardzo dobrą piłkę, nie wykorzystała 2 karnych. Karne też trzeba wykorzystywać, ale na pewno nie był to zespół, który musiał tam przegrać. Mhm. A to, co mi najbardziej utkwiło w pamięci, co pokazuje też, na jakim włosku wisi często los trenera, zwłaszcza w naszej ekstraklasie, no to jest ten nieszczęsny mecz Jagiellonii w Bełchatowie, kiedy no, w 89 minucie Wójcicki zagrywa idealną piłkę do Imaza. Ten ma sytuację ala rzut karny, bo turlająca się piłka gdzieś tam w okolicach wapna i uderza przy dalszym słupku, no nie wiem, gdzieś tak dobry metr poza zasięgiem bramkarza. Gdyby ta piłka szła metr w lewo, też nic by się, też bramkarz by jej nie sięgnął, po prostu wpadłoby do bramki. Ona uderza w wewnętrzną część słupka i potem jak Raków jest szczęśliwy, że udało się w ogóle remis z Jagiellonią bronić, nagle Bartosz Kwiecień wykłada piłkę, nie pamiętam już komu, bodajże Sapale.
No właśnie, ale tak, gdybyś odwzorował całą akcję, to bym podziwiał.
Nie, ja pamiętam tę akcję doskonale, tylko nie pamiętam, do kogo zagrał Kwiecień, tak z lewej strony próbując rozgrywać piłkę, właściwie podał pod nogi. Pomocnik, albo do Szczepańskiego. Ten natychmiast zagrywa taką prostopadłą piłkę do Musiolika. Tam Wójcicki, który chwilę wcześniej mógł być bohaterem, no bo dał fantastyczną piłkę Imazowi. No zamiast faulować po prostu Musiolika, jak już z nim przegrał. No totalnie po prostu zaćmienie. No, nawet by dostał czerwoną kartkę. To była 93. minuta. No Musiolik w każdym razie wychodzi sam na sam, strzela bramkę. Zobacz, to są 3 punkty. To są 3 punkty i ja wiem, że każdy mi zarzuci, a gdyby, a nie, takie, no, ulubiony sport Polaków. Co by było gdyby, tak? Znamy też Łone i Webera.
Oj, tak.
Ale akurat w przypadku Jagiellonii tych gdyby było piekielnie dużo. I nawet gdyby z tych 10 gdyby, nie wiem, 3-4 no, zmieniły się na 3 punkty, no to nagle się okazuje, że Jagiellonia ma świetną pozycję do ataku na wiosnę, mimo naprawdę burzliwej jesieni.
Wiesz, no jeśli chodzi...
Ja tu nas tak tej drużyny nie oceniam źle, bo to jest drużyna, która jest chwilowo na 9. miejscu, a która jestem pewien, że będzie w czołówce.
Jasne, no właśnie, powiedziałeś, że gdyby, to ta pozycja byłaby dużo lepsza do ataku, ale ona nie jest zła, to trzeba powiedzieć, bo 9. miejsce, druga połówka tabeli brzmi słabo, ale dużo lepiej brzmi 6 punktów do podium, a takie są fakty, więc naprawdę ta tabela jest w tym sezonie niebywale spłaszczona. Mówiliśmy o tym, co trener Mamrot zostawił dobrego, ty wspomniałeś o tym meczu z Rakowem, mnie dziwi tylko, że wiadomo, to już było w okresie, kiedy było w zasadzie jasne, że Ireneusz Mamrot odchodzi, ale mnie dziwi to, że Jaga potrafiła wygrać 3-0 z Lechią, żeby zaraz przegrać 0-3 z Górnikiem, czyli dużo słabszą drużyną.
Ale dużo słabszą, tylko że ten mecz z Górnikiem to był naprawdę dobry mecz. My nie możemy, ja tak bardzo uciekam od oceniania tylko
wyników,
tylko przez pryzmat wyników. Właśnie to jest to gdyby, że możemy oczywiście powiedzieć 0-3 z Górnikiem, kompromitacja, nie wracajcie do domu i tak dalej. Piekielnie trudna murawa.
Czy wiesz, dwa rzuty karne nietrafione, tak?
No właśnie mówię, tak, zdeterminowany rywal. A tam naprawdę wszystko mogło być zupełnie inaczej. No paru piłkarzy zaliczyło słabszą rundę. No przede wszystkim obrońcy, bo tutaj była taka stabilność zawsze. Przecież pamiętamy, że Guilherme stracił miejsce w składzie na rzecz Burwarsona, potem Kwiecień był próbowany na stoperze. Runie nagle się okazało, że niekoniecznie musi zaczynać mecze w podstawowym składzie. Brakowało tych asyst od bocznych obrońców. No nie odpalił jednak Koszta. To nie był udany transfer. Poletanowicz gdzieś tam się ukrywał. Troszkę jestem zdziwiony, że Raków tak chętnie wyciągnął po niego ręce, bo widać, że on ma problemy z takim systematycznym podejściem do treningu i z taką ambicją na przestrzeni dłuższej niż pół sezonu, cały sezon. Wiesz, to i takie nazwisko mi utkwiło jeszcze w głowie, bo akurat zrobiłem super piątek z Gliwic. Czy ty wiesz, kto to jest? Olek Chorin.
Olek Chorin?
Tak.
Nie? Zaskocz?
No uważaj, więc Olek Chorin to jest...
Mówisz o nowym zawodniku Jagiellonii. Tak. Okej, okay, znaczy...
No nie wiem, czy nowym, bo był całą rundę. Ale ja dlatego zwróciłem na niego uwagę, bo pierwszy raz zobaczyłem przed meczem, jak zobaczyłem składy, zobaczyłem takie nazwisko.
I kiedy? Który to był miesiąc?
On tam wszedł nawet. No to była już jesień jakaś, bo to...
Ojej, ale powiem ci...
Bo to w Gliwicach robiliśmy, musiał być to pewnie listopad.
Jak mnie
bo też chłodno, pamiętam.
Jak mnie podpuściłeś, to aż myślałem, że powinno być mi głupio, ale teraz zajrzałem szybko.
Nie, absolutnie.
Tak, 32 minuty w sezonie. No,
no, widzisz, no mówię, wszedł, bo w Gliwicach wszedł, tak? Dobrze pamiętam.
Tak, tak jest.
No w Gliwicach, no. I słuchaj... Takich ludzi, no skoro Mamrot, wiedząc, że już, bo on właściwie w każdym meczu walczył o swoją posadę już od zeszłego sezonu. No i jeśli on korzysta z tego młodego Ukraińca, bo to jakiś nastolatek wprowadzony, nie przypuszczam, żeby to był numer jeden, numer dwa, albo nawet numer trzy.
No pewnie nie.
Nie muszę Mamrota. No i jeśli go wpuszcza, to musi być już bardzo zdeterminowany, więc ja po prostu uważam, że przede wszystkim zarząd zrobił błąd, że po zeszłym sezonie, jak już było widać, że może na linii gabinet prezesa, gabinet trenera nie ma czerwonej linii, która rozgrzewa się z pasji i zaangażowania i miłości do futbolu, tylko raczej telefony milczą albo kable są w ogóle porozłączane. No to myślę, że tutaj ogromny błąd zrobiły chyba obie strony. Nie jestem pewien, czy Jagiellonia miała prawo jednostronnie przedłużyć ten kontrakt. Obawiam się, że tak było. Ale jeśli nie, no to... To Ireneusz Mamrot po prostu albo on powinien odejść, jeśli miał taką możliwość, albo Cezary Kulesza powinien powiedzieć, nie no Irek, fajnie było, zrobiłeś kawał dobrej roboty, już wystarczy, bo tak doświadczony też trener, były piłkarz, jak prezes Kulesza powinien wiedzieć, że może no taka tymczasowość, poczucie tego, że to nie jest trener darzony zaufaniem szefa, zwłaszcza w takim klubie jak Jagiellonia, gdzie tak. Wiadomo, że szef to prawdziwa instytucja. No to, że to się nie może skończyć dobrze. Więc ja uważam, że jak na to wszystko, to Jagiellonia i tak dobrze wyglądała i sporo zrobiła. No natomiast, no mówię też, patrzę, tak się zastanawiam, gdzie by była Jagiellonia, gdyby nie przepis o młodzieżowcu.
Oj, to prawda.
No gdyby nie przepis o młodzieżowcu, to wiemy, że Mudryński wygrał. No bo jeśli w Białymstoku wydają kilkaset tysięcy euro na piłkarza, no to trener jest wręcz zobligowany, żeby ten zawodnik grał.
No tak, natomiast...
Wtedy Bida byłby pewnie wypożyczony do Suwałk, zakładam.
Tak.
Enkilmala
grałby mniej.
Mm-hmm. albo byłby po prostu zmiennikiem, który gdzieś tam wchodzi czasami. Więc to nie są dobre sygnały. Natomiast mówię, mam nadzieję, że z tego, co się ostatnio działo, tam wyciągną wnioski, bo jak tak też mówię, moim zdaniem Jagiellonia powinna być dużo wyżej, ale jak się popatrzy na to wszystko, co otaczało Jagiellonię tej jesieni, to dziewiąte miejsce to jest naprawdę nie jest takie złe i te straty mogły być dużo większe. Udało się także dzięki takiej, no mówię, solidnej, swobodnej pracy Mamrota te straty w dużej mierze zminimalizować.
Prawda, powiedziałeś o tych młodzieżowcach, to tym możemy temat zakończyć, bo jednak trzeba przyznać, że o ile oni grali, no pewnie trochę na siłę, to na pewno, bo przepis wymaga, to mimo wszystko to był fajny przepis akurat dla Jagiellonii, bo Klimala i Bida zapewnili 10 goli, samych bramek, nie licząc asyst, więc to jest naprawdę super wynik, jak na pierwszy sezon z obowiązkiem młodzieżowca i tylko jedną rundę.
Tak, no ciekawe to by było, gdyby odpukać, obaj doznali kontuzji, albo jeden doznał kontuzji.
No właśnie.
Kolejnymi, bo tam akurat takiego dużego pola manewru.
Poza tym
manewru nie ma.
Myślę, że teraz mogą trochę łatwiej wchodzić do Jagiellonii młodzi zawodnicy, bo pamiętam taką anegdotę, że kiedy Michał Probierz był jeszcze trenerem i wziął jakiegoś młodego chłopaka, 17-18 lat, on raczej już zniknął z pola widzenia naszego, natomiast wziął takiego chłopaka na treningi i nawet myślał, żeby dać mu szansę, natomiast powiedział mu w szatni w tygodniu: słuchaj, rozpisz skład naszych rywali na tablicy. No i podszedł, napisał jedno nazwisko i Probierz się tak zdenerwował, że on więcej z jedynką już nie potrenował, bo stwierdził, że to jest nieprofesjonalne, więc no myślę, że z trenerem Mamrotem aż tak trudno Bida, Klimala czy inni młodzi nie mieli.
No nie słyszałem tego, powiem szczerze, ale no zagotował Michał Probierz trochę młodego. Myślę, że jakby miał papiery na granie ten młody, to
pewnie by to nie robiło różnicy, tak.
Probierza dostał, z paroma się już przeprosił.
Nie pamiętam nazwiska właśnie, ale ktoś mocno zaufany mi opowiadał tę anegdotę, więc chyba trzeba mu wierzyć.
Może chodziło o pokazówkę dla innych.
No tak.
Kogoś nieznaczącego, ale na innych, ale inni wiedzą, że trzeba być przygotowanym.
Tak też często bywa. No dobrze, to tak, w takim
razie... Tak, zobacz, tyle czasu rozmawiamy, a nie wymienić nazwiska Jesusa i Marza, czyli takiej
siły pociągowej
Jagiellonii. To świadczy o tym, że tam jest naprawdę duży potencjał, mimo wszystko, bo ja uważam, że też, że ten środek pola z Przykrilem, pospiszilem stać na więcej. No wiadomo, Romańczuk gwarantuje dużą stabilność. Kamara miał przebłyski, miał taki mecz, że grał nawet lepiej niż Miedzi. Więc jak oni by ustabilizowali formę, to myślę, że ta Jagiellonia naprawdę może wyglądać wiosną bardzo dobrze. No zobaczymy. No nie znamy też tego nowego szkoleniowca, więc nie wiemy, jaki to facet, no, ale powodzenia.
Otóż to. Na tym będziemy kończyć. Jeszcze nowego szkoleniowca w tej audycji przedstawimy. Natomiast dzięki Żelkowi Rzeżyńskiemu to audycję ewidentnie można nazwać imienia Olecha Chorina. Dzięki bardzo.
No, całym szacunkiem, może się okaże, wiesz, że nagle wypłynie pod wodą nowego trenera i się okaże, że to mega zdolny chłopak, który za 2 lata pójdzie na zachód za 10 milionów euro. No, szczerze mu tego życzę, ale mówię. No, tak rzuciłem, bo utkwiło mi w głowie to nazwisko. Absurdalne rzeczy czasami w głowie zostają nie do znalezienia w internecie.
Otóż to Żelek Rzeszyński był z nami. Dzięki bardzo, Żelek.
Miło mi było, kłaniam się.
Trzymaj się, dzięki. My na tym tę część zamkniemy, no to zapraszamy na muzykę i przed nami kolejny gość na antenie.
Słuchasz Weszło FM.
Jesteśmy już z wami z powrotem. Był Żelek Rzeszyński, a czas pogadać z zawodnikiem Jagiellonii Białystok. Konkretnie naszym gościem będzie zaraz Bartek Bida, który, umówmy się, sezon ma bardzo fajny za sobą i naprawdę wszedł w niego znakomicie, no bo właśnie, słowo wszedł jest kluczowe, dlatego że już pierwsza kolejka, już pierwsze minuty i to chyba w ogóle, jeśli się nie mylę, był pierwszy mecz tego sezonu. Bartosz Bida jest z nami, halo, halo.
Halo, dzień dobry.
Słyszymy się, cześć. Trzeba powiedzieć, że przepis młodzieżowca, gdzie jak gdzie, ale na Podlasiu to się sprawdza.
No myślę, że tak, że w miarę te liczby Patryka i moje są przyzwoite, więc myślę, że to dla ciebie może być w miarę zadowolone.
Powiem ci tak, żeby to dobrze zabrzmiało, tak dla ciebie, no to muszę powiedzieć, że 10 goli łącznie strzeliliście. To jest duży wyczyn. Fakt, że ty 3, a Bartek 7, ale możemy tak to liczyć. Możemy iść w taki sposób. Natomiast właśnie, ty ten pierwszy mecz z Arką Gdynia, jak z dzisiejszej perspektywy byś wspomniał? Bo jednak zaczyna się sezon, pierwsza kolejka, każdy się zastanawia i często neguje w Polsce, co z tym młodzieżowcem, co z tym młodzieżowcem, a ty zamykasz tym ludziom usta w 6 minucie.
No tak, no pierwszy mecz fajnie wypadł i szybko strzelony gol, więc to dało pewności siebie na boisku. No szkoda, że później troszkę tych bramek brakowało, no bo strzeliłem 3, można powiedzieć tylko 3 albo aż 3, zależy jak się patrzy na to, ale no z pierwszego meczu na pewno jestem zadowolony, jak z całej tej pierwszej rundy, więc myślę, że trzeba się pozytywnie nastawić do kolejnych meczy.
Otóż to, jak sobie patrzę na to, co się działo w tym waszym sezonie, no to były momenty fajne, ale były też frustrujące, jak rozumiem, bo jednak, no nawet końcówka tej rundy, trochę tego nie potrafię akurat zrozumieć, może lepiej to wyjaśnisz, jak to jest, że Jaga wygrywa 3-0 z Lechią, gdzie się nikt tego nie spodziewa, no ale po tygodniu dostaje od Górnika Zabrze także trójkę.
To jest ciężkie pytanie, no wiadomo, że z Lechią zagraliśmy super spotkanie, wygraliśmy 3-0 i kontrolowaliśmy ten mecz od początku do końca, moim zdaniem. A z Górnikiem, no to myślę, że konsekwencja niewykorzystanych sytuacji odbiła się strasznie na wyniku, bo nie uważam, że byliśmy słabszym zespołem w tym meczu. Wiadomo, wynik 3-0 i nie pokazuje tego. Ktoś, jeśli spojrzy tylko na wynik, to powie, no to on mówi. Przegrali 3-0 i nie byli gorsi, no ale dwa rzuty karne niewykorzystane i jeszcze było parę sytuacji, żeby strzelić tę bramkę. Myślę, że w głównej mierze to decydował ten pierwszy rzut karny, który byłby na 1-1 i wtedy zaczęłoby się od nowa. Tak to cały mecz goniliśmy wynik, później drugi niestrzelony karny i konsekwencje 3-0, więc ciężko ocenić taki mecz.
No tak, jak patrzę na to, co wam nie wychodziło na pewno wiosną, to były wyjazdy, bo jednak z tym spory problem, nie ma co się oszukiwać, a mnie zastanawia, czy to jest kwestia kilometrów, bo jednak wiadomo, gdzie leży Białystok, a ty jesteś chyba najlepszą osobą, żeby o to spytać, bo z kolei wcześniej grałeś w Suwałkach.
No tak, no wyjazdy są dalekie, ale myślę, że to nie ma znaczenia, bo regeneracja jest dobra, wszystko jest na odpowiednim poziomie.
Podłoga w autobusie wygodna, tak?
Tak. I każdy ma te podróże. Troszkę krótsze, troszkę dłuższe, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia i to nie jest tak też, że wychodzimy na mecz wyjazdowy zmęczeni czy jacyś taki ospani po podróży, tylko po prostu tak ułożyło się to i ciężko jest to jakoś wytłumaczyć logicznie i nie wiem, mam nadzieję, że się poprawimy.
Pewnie. Jeśli chodzi o to, co mówiliśmy już, że generalnie Jagiellonia w tym sezonie no chwiała się trochę, to więcej było tych spektakularnych wygranych zdecydowanie niż przegranych, bo w sumie wyżej niż dwoma bramkami poza tym ostatnim meczem, ostatnią kolejką, to wy nie przegraliście, a potrafiliście wygrać 3-0 i 4-2 i tak dalej, i tak dalej. 4-2 to przegraliście, no ale właśnie, nie jakoś strasznie wysoko. Natomiast zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo te wyniki wszystkie no wyrównane, graliście bardzo w kratkę, ostatecznie 9 miejsce, ale to jest 6 punktów do podium i co to znaczy dla ciebie? To znaczy, że walka o puchary trwa, czy aż tak byś do tego optymistycznie nie podchodził po tej jesieni?
Myślę, że trwa walka o puchary, myślę, że jesteśmy na pewno dobrą drużyną i mamy potencjał na grę w pucharach, więc na pewno o to się będziemy starać. Na razie wiadomo, trzeba się wbić do tej górnej ósemki i wtedy troszkę spokojniej na to patrzeć, no bo mimo wszystko z 9 miejsca nie wygląda to najlepiej w Białymstoku i kibice nie są zadowoleni, tak samo jak i my zawodnicy, więc na razie myślimy o tej pierwszej ósemce, ale wiadomo, z tyłu głowy mamy te puchary i jak najwyższe miejsce w tabeli.
Mhm. Patrzymy dalej na to, co się działo w tym sezonie, no i trzeba w końcu o tym wspomnieć. Ireneusz Mamrot przez te kilka miesięcy czego cię nauczył, albo czym ciebie, że tak powiem, zachwycił w warsztacie, no bo jednak 2001 rocznik, a szans dostałeś dużo.
Na pewno jestem bardzo wdzięczny trenerowi za to wszystko, czego mnie nauczył, za to, że dał mi szansę. myślę, że na pewno bardzo pozytywna osoba dla mnie i dla mojej przygody z piłką. No dużo, dużo rzeczy mnie nauczył, więc tak jakby ciężko tutaj wymieniać, bo długo by to trwało, bo byłem całkiem innym zawodnikiem. Przychodzę za pierwszy trening do trenera Mamrota, całkiem innym zawodnikiem, kiedy trener Mamrot został zwolniony. Więc
a tak dlaczego w ten sposób? W sensie dlaczego mówisz, że zupełnie innym?
Przez samą może pozycję nawet, że byłem napastnikiem i raczej charakteryzowałem się bardziej taką większą pazernością, może mniejszą ilością podań. Mhm. Teraz to troszkę zmieniłem, aczkolwiek dalej staram się grać te pojedynki jeden na jeden, tylko może bardziej byłem taki nonszalancki w tym wszystkim i trener Mamrot tak troszkę to ustopował i pokazał, w których miejscach można to robić, a w których trzeba zachować spokój. No i przede wszystkim zmienił tą pozycję na stałe praktycznie, no bo już teraz sporadycznie tylko występowałem na dziewiątce i tak jakby no to był jego pomysł od początku, bo chyba gdzieś po kilku treningach, myślę to było 2-3 lata temu, no to już wtedy powiedział, że on bardziej widzi mnie na skrzydle i że tam jest moje miejsce. Mhm. I w konsekwencji tak zrobił, więc tak jakby no to było takie przełomowe, myślę.
A w takim razie trenera Mamrota już nie ma, ale ty chcesz, żeby twoja pozycja właśnie na skrzydle została, czy jednak kusi do ataku?
No troszkę wiadomo, że kusi, aczkolwiek to zawsze jest decyzja trenera, ja się dostosuję, czy na boku, czy na dziewiątce, gra mi się dobrze i przede wszystkim chcę grać, chcę zdobywać minuty, bramki, asysty, więc tak jakby na jakiej pozycji to nie ma większego znaczenia dla mnie.
Mhm. Ten sezon, jak tak patrzysz na niego, to co ci sprawiło największą trudność?
Ciężkie pytanie. Myślę, że gra w defensywie w tym sezonie, no bo przejście z ataku na pomoc, no to tu już się zaczęła rola też w defensywie i myślę, że to troszkę szwankowało na początku sezonu, ale myślę, że i później nie wyglądało to bardzo dobrze, ale wiadomo, troszkę poprawiłem, ale myślę, że to był taki największy mankament w mojej grze.
Mm-hmm. No dobra, to jak było o mankamentach, to już nie bądźmy tacy. Powiedz, co z kolei sprawia, że ty jesteś bardzo zadowolony po tej rundzie, to znaczy, co ty faktycznie poprawiłeś, bo powiedziałeś, że trener Mamrot ciebie zmienił, przede wszystkim zmienił pozycję, ale co przez ten czas właśnie za treningów u niego poprawiłeś i tak naprawdę, wiesz, ulgę poczułeś?
Na pewno same takie podania różne takie rozwiązania, które mogłem podejmować już pod samą bramką, że tak jakby, żeby to przynosiło efekt dla drużyny, nie było tylko jakieś widowiskowe, tego na pewno mnie nauczył i słabszą nogę bardzo poprawiłem u trenera Mamrota, więc tak jakby z tego jestem chyba najbardziej teraz zadowolony i to na pewno się przyda.
Mhm. No dobrze, to w takim razie na tym będziemy kończyć. Spytam ciebie na sam koniec, bo my zaraz z kolei przedstawimy słuchaczom trenera Iwajło Petewa. Ty już o nim trochę wiesz?
No troszkę poczytałem, aczkolwiek no pierwsze spotkanie będzie 8 stycznia i wtedy tak naprawdę się poznamy i mam nadzieję, że współpraca będzie owocna.
Dobra, to w takim razie my postaramy się go zaraz poznać trochę z jego przeszłości, a kiedyś jak się zdzwonimy, to nam poopowiadasz o tym, jak to u nowego trenera się trenuje. Zobaczymy, czy będzie tak dobrze jak z Ireneuszem Mamrotem. Bartosz Bida był naszym gościem. Dzięki bardzo, Bartek.
Dzięki.
Dzięki, do usłyszenia. Na tym będziemy jeszcze nie kończyć, bo puścimy wam muzykę, a potem przedstawimy nowego trenera Jagiellonii Białystok.
Słuchaj nas na weszło.fm.
Iwajło Petew. No właśnie, kto to taki? Czy to jest człowiek godny zaufania? Czy jego CV będzie mu sprzyjać? Czy wręcz odwrotnie? O tym powiemy sobie trochę więcej właśnie w tej części, a konkretnie powie nam w rozmowie z Kamilem Kanią Sławomir Słowik, czyli absolutny wariat od bułgarskiej piłki. Jaki styl preferuje Iwajło Petew, co może zaoferować Jagiellonii, no i trochę o jego przeszłości, która była mocno burzliwa.
Słuchasz Weszło FM.
Do Jagiellonii Białystok trafił bardziej architekt sukcesów Ludogorca Razgrad, czy bardziej skompromitowany bułgarski selekcjoner?
Moim zdaniem bardziej architekt sukcesu Ludogorca Razgrad. jednak ten rozgrad, który on prowadził, to jeszcze nie był ten rozgrad, który my znamy z dzisiaj, z regularnych występów w Europie, z bardzo mocną kadrą, z zagranicznymi zawodnikami. Także moim zdaniem należą się jak najbardziej słowa uznania Petewowi za to, co osiągnął w Ludogorcu, ponieważ awansował do najwyższej ligi z drużyną i rozpoczął trwającą do dziś pasę 8 mistrzostw z rzędu z klubem. Także wydaje mi się, że jednak z tego jest najbardziej obecnie znany i jednak te pewne niepowodzenia z kadrą nie przyćmiły też aż tak tych sukcesów w Razgradzie.
Byłeś zaskoczony, kiedy usłyszałeś jego nazwisko w kontekście Jagiellonii?
Nie spodziewałem się, to na pewno. Jakoś tak medialnie była cisza, ale transfery lubią ciszę, także jestem bardzo zadowolony z tego, że on przychodzi do naszej ligi, bo jestem bardzo ciekaw, co on w naszej ekstraklasie pokaże, ale niemniej jednak, jednak zdziwiłem się głównie z tej racji, że prawie się nic nie mówiło, jednak taka cisza panowała wokół jego osoby, częściej inne kandydatury się pojawiały w mediach.
Ostatnio nie powiodło mu się w Arabii Saudyjskiej. To jest w ogóle takie symptomatyczne dla niego, że on zwykle ma dobry początek, ale potem coś się psuje.
To prawda, te początki u niego są zazwyczaj o wiele lepsze niż dalsza przygoda w klubie. I jestem ciekaw też, z czego to wynika, czy to ten brak szczęścia, o którym każdy mówi, który gdzieś tam jakieś to fatum może krąży wokół tego trenera, czy jednak jakiś brak takiego pierwiastka, tego ostatniego dotknięcia, żeby ta cała drużyna sprawnie działała.
Nie można mu odmówić doświadczenia, natomiast ja mam takie wrażenie, przeglądając to jego CV i te wyniki, że jemu po odejściu z Ludogorca niewiele się udało.
To prawda, najwięcej święcił właśnie tych sukcesów w Razgradzie i kolejne tego wpisy do CV nie wyglądają źle. Tak jak wspomniałeś, wszystko się fajnie zaczyna, tylko im to wszystko dłużej trwa, tym czegoś brakowało, tej takiej kropki nad i. Niemniej jednak trener z doświadczeniem z Dinamo Zagrzeb, z Ligi Mistrzów, czy z pracy z kadrą, moim zdaniem jak najbardziej Jagiellonii się w tym momencie może przydać i ta współpraca może przynieść też dobre całej naszej lidze.
Ale wywołałeś Dinamo Zagrzeb. Niewielu jest trenerów, którzy pracowali w Zagrzebie i nie potrafili zgarnąć żadnego trofeum krajowego z Dinamem.
To prawda, ale z drugiej strony też Rijeka nieco sezon notuje takie genialne występy. I to jest jakiś taki pech, jakiś krąży nad tym trenerem, czy to z AL-em przegrał mistrzostwo przez bilans bramkowy, z Dinamem tego mistrzostwa nie wygrał, ale nie można mu odmówić jednak pracy, którą włożył w trakcie przygody z Dinamem.
Podobno zabiegał o niego Botew Plovdiv. Wiadomo, czemu finalnie nie doszło do skutku jego zatrudnienie tam?
Aż takiej wiedzy nie mam, dlaczego z takich oficjalnych powodów on nie przyjął pracy w Bułgarii, ale spodziewam się, że może mieć to związek z tym, że jak się jego te ostatnie losy w Bułgarii toczyły, czyli i ten nie doszła próba objęcia Lewskiego, kiedy ultrasi sami za niego zdecydowali, że on tej drużyny jak nie poprowadzi. I atmosfera z jakiejś rozstał z kadrą bułgarską, ponieważ było bardzo dużo głosów niezadowolenia. Kibice źle oceniali tej pracę Petewa, pomimo tego, że patrząc na to, jakim on materiałem dysponował w kadrze Bułgarii, to te wyniki nie wyglądają aż tak źle, jak mogłyby się wydawać.
Ja powiem tak, z potencjałem reprezentacji Bułgarii to nie ma co szarżować i myślę, że tutaj Pep Guardiola mógłby nie osiągnąć znaczących sukcesów, ale wywołałeś temat tej słynnej konferencji prasowej, kiedy miał zostać, właściwie został na chwilę nawet trenerem Lewskiego, ale takich skandali z jego udziałem to nie brakowało, bo jego z Omonii Nikozja wyrzucono, kiedy zasugerował, że piłkarze ustawiają mecze.
To prawda. On to jest, Peters jest postacią ambitną i może też po części też pewnie te skandale z tego jakoś wynikają. Znalazłem taką opinię w sieci, że Peters sam z siebie jest mu ciężko zrezygnować z posady, przyznać się do jakiegoś błędu, prawda? Powiedzieć stop w pewnym momencie, kiedy wszystko to przestaje działać, tylko właśnie czeka bardziej na zwolnienie z klubu albo czeka na to, co przyniesie mu czas. I to może być właśnie jakiś skutek tej późniejszej jego afery, bo nie szło mu właśnie w tej Omonii. I przez to później wyszła ta afera z podobno ustawianiem spotkań, chociaż tak naprawdę nie jestem pewien, ale chyba nic też tak jakiegoś szczególnego tam nie ustalono. No, tak, jest to na pewno ciekawa postać, taka charyzmatyczna
Nie będziemy się z nim
i
nudzić.
raczej nie powinniśmy.
A w czym twoim zdaniem Iwajło Petew jest lepszy niż Polacy, których Jagiellonia sądowała, bądź o których mówiło się w kontekście pracy na Podlasiu?
To tak ciężko jednoznacznie powiedzieć, prawda, ponieważ każdy trener ma jakąś inną charakterystykę, inny styl pracy z zespołem i może po części taki efekt nowości tutaj zadziałał, ponieważ nie jest to trener z tej popularnej ekstraklasowej karuzeli, więc jego postać może coś wnieść więcej, może trochę tę ligę rozruszać, może kto wie, może w sam raz się sprawdzi jako dobry trener do naszej ligi. I oczywiście też mógł wpłynąć też fakt, że on preferuje taki otwarty, ofensywny futbol, bardziej skupiony właśnie na grze zespołowej, na strzelaniu jakiejś większej ilości bramek i możliwe też, że właśnie to przypasowało włodarzom Jagiellonii, że stwierdzili, że trener z taką taktyką będzie idealny, właśnie najlepiej pasował do obecnej kadry i do obecnego planu rozwoju klubu.
Uprzedziłeś właśnie moje ostatnie pytanie, bo Jagiellonia, co by nie mówić, ma olbrzymi potencjał ofensywny, tylko że trener Mamrot w tym sezonie no nie radził sobie z tym, żeby to wykorzystać. Petef to jest, rozumiem z tego, co mówisz, odpowiednia osoba, by jakoś to z przodu poukładać, tak?
Wydaje mi się, że tak, ponieważ w Razgradzie, gdzie grał taki najbardziej ofensywny i widowiskowy futbol, i sporo się też w Bułgarii mówiło o tym, że ten styl, jego styl gry w Razgradzie pozostał pomimo jego odejścia z tego klubu, że Razgrad dalej grał taką ofensywną piłkę. I też sporo osób się zastanawiało, dlaczego on wcześniej do tej Bułgarii nie chciał wrócić, czy do trenowania klubu w bułgarskiej lidze, chociażby po odejściu z Dinama Zagrzeb, bo ceniono go tam jeszcze wtedy i dalej cieszę się tam pewną estymą. Jest nie bez powodu swego czasu był uznawany za jednego z bardziej utalentowanych trenerów młodego pokolenia bułgarskiego, więc wydaje mi się, że może to poskładać, ponieważ on dużo uwagę przykłada do gry zespołowej, tym woli traktować zespół jako kolektyw, a nie patrzy na niego przez pryzmat osobistości. Także jeżeli udałoby mu się zgrać tą całą ofensywę, chociażby Imaza, Klimale, którzy występują w Jagiellonii, to może to przynieść fajne efekty.
Słuchasz Weszło FM.
To tyle, jeśli chodzi o temat nowego trenera Jagiellonii i w ogóle cały temat klubu z Podlasia wyczerpaliśmy, więc co możemy wam powiedzieć? Bawcie się dobrze, kibice Jagiellonii na pewno będą ściskać kciuki za nowego trenera, chociaż jak rozmawialiśmy z Żelkiem Żyżyńskim, no żeby ostać się na dłużej w Białymstoku na ławce trenerskiej, to chyba trzeba się nazywać Michał Probierz. Samuel Szczygielski, dziękuję bardzo za tę audycję i do usłyszenia.
Słuchaj nas na weszło.fm.